Dzisiaj słowo siódme. Nie cudzołóż. Wiecie, to słowo dekalogu jest chyba najlepszym słowem pod kątem zrozumienia zasady, że za każdym nie kryje się o wiele większe tak. Mówiliśmy o tym od początku tego cyklu wykładów, że kiedy Bóg daje nam jakiś zakaz, kiedy Bóg zabrania nam robić czegoś, tak naprawdę On chce przed czymś nas uchronić. Z jednej strony zamyka nam drogę po to, żeby otworzyć coś znacznie większego z drugiej strony. I w każdym przykazaniu, w każdym słowie dekalogu widzimy tą prawdę, ale szczególnie tutaj, szczególnie przy słowie siódmym, nie cudzołóż, ta prawda staje się bardzo wyraźna. I tak jak poprzednio, także teraz będziemy zastanawiać się przede wszystkim, jakie większe tak kryje się za tym nie. Do czego Bóg chce nas uwolnić, zamykając nam pewną drogę. I wiecie, pewnie się spodziewacie, że dzisiejsze kazanie będzie o seksie. Będziemy mówić o seksie, bo seks w tym wszystkim odgrywa ważną rolę. Ale to słowo dekalogu, to przykazanie nie dotyczy przede wszystkim seksu. To nie seks jest tu najważniejszy. I właściwie to, że dla nas pierwszym skojarzeniem jest prawdopodobnie seks, wydaje mi się, że w naszej kulturze o tym ludzie myślą w pierwszej kolejności, kiedy słyszą słowo nie cudzołóż, mówi więcej o nas niż o Bogu. Mówi więcej o tym, jak my żyjemy, jaką kulturę stworzyliśmy wokół siebie. Wiecie, my jesteśmy społeczeństwem narkotycznym. I nie chodzi tutaj wcale o to, czy ktoś z nas miał kontakt z narkotykami. Ta substancja na zdjęciu to jest akurat zmielona kawa. Tylko tak wygląda. Chodzi raczej o samą ideę narkotyku. Narkotyk to jest pewna substancja, która działa na nasz organizm. Teraz wiemy już, że narkotyki działają przede wszystkim na nasz układ nerwowy, na nasz mózg. Pewna substancja, która sprawia, że my zaczynamy zachowywać się inaczej, inaczej doświadczać świata, który jest wokół nas, zaczynamy inaczej funkcjonować. I większość tych tradycyjnych narkotyków tak naprawdę to są substancje, które występują naturalnie. To są substancje, które istnieją gdzieś w przyrodzie. Natomiast idea narkotyku tak naprawdę polega na tym, że my te substancje bierzemy i destylujemy. Wyciągamy możliwie najsilniejszą postać danej substancji po to, żeby możliwie najsilniejszy efekt uzyskać. Sięgamy po coś, co w naturze istnieje w bardzo niewielkim stężeniu i ponieważ to miało na nas jakiś przyjemny, jakiś pozytywny albo niewiele tylko negatywny wpływ, my staramy się tę rzecz wyolbrzymić, nadać jej jeszcze większą siłę, sprawić, żeby ta dawka była czystsza, mocniejsza i takimi dawkami się karmimy. Wiecie, sama idea alkoholu na tym polega. Jeżeli zostawimy jakieś owoce samym sobie, cukier, który jest w nich, spowoduje, że one zaczną fermentować i pojawi się w nich alkohol w bardzo niewielkim stężeniu. Jeżeli kiedyś jedliście bardzo dojrzałe gruszki albo jabłka, to prawdopodobnie wyczuwaliście taki lekki, winny smak. I to jest coś, co jest w przyrodzie wokół nas. Ale my jako ludzie nauczyliśmy się ten alkohol destylować. Nauczyliśmy się podnosić te procenty coraz bardziej i bardziej. Najpierw do kilku, kilkunastu i teraz jesteśmy w stanie osiągnąć niemal czysty alkohol. Dotyczymy takiego stopnia, że potrafimy stworzyć truciznę w postaci czystego alkoholu, którą musimy jeszcze rozcieńczyć, inaczej nie byłaby zdolna do spożycia. Ale to stężenie, jakie udało nam się osiągnąć, sprawia, że możemy w bardzo silny sposób wpływać na nasze zachowanie. I wszyscy jesteśmy tego świadkami w naszym kraju, wokół nas. Coś, co w niewielkim stężeniu istnieje w przyrodzie, my ludzie nauczyliśmy się doprowadzać do bardzo silnego stężenia po to, żeby dostarczać sobie coraz silniejszych wrażeń, doświadczeń. Indianie w Ameryce Południowej od dawna żyli liście koki, rośliny, która dawała im przypływ energii. Myśmy się nauczyli tworzyć z tego kokainę. W maku są opiaty. I jeżeli lubicie makowie, co zakładam, że większość z was lubi, jedną z rzeczy, dla których lubimy ciasto z makiem, jest właśnie niewielkie stężenie tych środków, które w nich są. Ale myśmy nauczyli się robić opium i heroinę. Bierzemy to, co w niewielkim stężeniu nie jest szkodliwe, a może nawet w jakiś sposób pozytywne dla nas i podnosimy to do takiego stężenia, takiej ilości, że obraca się przeciwko nam. I tu nie musi być tylko substancja, to mogą być zachowania, to może być w ogóle styl życia. W ogóle cała nasza kultura tak naprawdę zaczyna chodzić według takich zasad, że wszystkiego musi być więcej, wszystko musi dziać się szybciej i wszystkiego musimy doświadczać coraz mocniej i mocniej. Jeżeli nie miałeś ostatnio jakichś wielkich, wspaniałych doświadczeń, którymi mógłbyś się pochwalić przed innymi, to znaczy, że właściwie nie żyjesz. A jeżeli już miałeś, to następnym razem musisz mieć coś jeszcze większego. Bo jak powtórzysz to tylko raz, drugi, trzeci, to traci już swoją nowość, traci już swoją siłę i trzeba znaleźć kolejny bodziec, kolejny impuls. Coś, co będzie jeszcze większego, coś, co będzie jeszcze szybszego, coś, co będzie jeszcze mocniejszego. Pamiętacie płaskie baterie? Ludzie jeszcze z mojego pokolenia na pewno to pamiętają i pamiętacie pewnie, co się z nimi robiło. Jak bateria była już prawie wyładowana, a jak ktoś był odważny, to dopóki nie była jeszcze wyładowana, można było przytknąć te dwie blaszki do języka i wtedy przez nasz język płynął prąd. Tam jest niewielkie napięcie, 4,5 V, więc to nie było groźne. To właściwie było takie mrowienie, które było przynajmniej ciekawe, o ile nieprzyjemne. To jest ten, powiedzmy, natężenie różnych doświadczeń, różnych substancji, jakie są w przyrodzie. Problem w tym, że współcześnie ludzie od razu pakują palce do kontaktu, a niektórzy rzucają się na linię wysokiego napięcia. To jest idea narkotycznego społeczeństwa, gdzie próbujemy sobie doświadczyć tak silnych wrażeń, że one bardzo szybko przeradzają się w uzależnienie. I to jest coś, co odchodzi od tego, czego naucza nas Pismo Święte. Apostoł Paweł, pisząc o Tymoteusza, co prawda nie o narkotykach i nie o różnych doświadczeniach, ale o pragnieniu wzbogacenia się, które również daje nam taki przyjemny dreszczyk emocji, kiedy możemy coś zdobyć, kiedy możemy zyskać coś. W takiej końcowej formie to się przeradza w uzależnienie od hazardu. Ale każdy z nas na myśl o tym, że moglibyśmy zyskać jakieś pieniądze, że moglibyśmy zarobić, czuje taki pozytywny przepływ emocji. I apostoł Paweł pisze, wiecie, pobożność jest wielkim zyskiem. Jest czymś cennym, czymś wspaniałym, jeżeli umiesz poprzestawać na małym. A ci, którzy chcą być bogaci, ci, którzy koncentrują się na tym, ci, którzy bez umiaru gonią za tym doświadczeniem, wpadają w pokuszenie i w sidła i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. To jest historia naszego gatunku od samego początku. Jeżeli tylko coś daje nam przyjemność, coś daje nam poczucie jakichś silnych doświadczeń, to jesteśmy gotowi rzucić wszystko i szukać tych doświadczeń w coraz mocniejszym i mocniejszym stopniu. I to właśnie w naszej kulturze zrobiliśmy z seksem. Wiecie, my wydestylowaliśmy seks. Oddzieliliśmy go właściwie od tego całego kontekstu, w którym on występuje w Bożym stworzeniu. Oddzieliliśmy go od relacji, oddzieliliśmy go od małżeństwa i próbujemy jako społeczeństwo, jako kultura dostarczać go sobie coraz więcej, w coraz silniejszych dawkach i dziwimy się później, że zamiast to nam błogosławić, obraca się przeciwko nam. Na takiej zasadzie działa pornografia i uzależnienie od pornografii. To jest wydestylowanie istoty seksu do absurdu. Wiecie, my jesteśmy tak zbudowani, że reagujemy na widok ciała płci przeciwnej. I każdy mężczyzna powinien poczuć coś, kiedy zobaczy piękną kobietę lekko odsłoniętym ciałem. Tylko przez znaczną większość historii okazją do zobaczenia kobiecego ciała była twarz, ręce, może stopa, bo reszta była zakryta. I nawet jeżeli mężczyzna widział tak naprawdę, jak to słuchaliśmy na wykładach Gungora na wideo, to służyło temu, żeby go skłonić do tego, żeby dbał o dziewczynę, żeby był miły dla dziewczyny. Ale my sięgnęliśmy po to, co najbardziej pobudzające w widoku kobiecego ciała i pociągnęliśmy to do absurdu, do tak czystej postaci, że to obraca się przeciwko nam. I w ten sposób to nas niszczy, w ten sposób to nas uzależnia. Ale mówiłem, że nie będziemy mówili tylko o seksie, że to nie seks jest istotą siódmego słowa dekalogu. Siódme słowo dekalogu mówi, nie będziesz cudzołożył. Więc skoro nie chodzi o seks, no to o co chodzi? Wiecie, żeby zrozumieć tą kwestię, musimy sięgnąć po samą definicję słowa cudzołożyć. I to taką najwęższą, jaka jest w Piśmie Świętym. Najwęższą z możliwych, taką najbardziej techniczną, jaką znajdujemy w Biblii. W biblijnym rozumieniu cudzołóstwo to jest współżycie z zamężną kobietą. Stan cywilny mężczyzny jest tutaj drugorzędny. Jeżeli kobieta jest zamężna, i współżyje z mężczyzną, który nie jest jej mężem. Może być żonaty z inną kobietą, może być kawalerem. To w Bożych oczach, to w Piśmie Świętym stanowi cudzołóstwo. W Księdze Kapłańskiej jest to wyrażone w ten sposób. Z żoną twego bliźniego nie będziesz dzielił swojego małżeńskiego łoża, bo się przez nią staniesz nieczysty. I to nie tylko na nieczystości się kończyło, bo jak pamiętacie, karą niemal za każde słowo, przekroczenie każdego słowa dekalogu była śmierć. I Biblia mówi wyraźnie, że jeżeli ktoś zostanie przyłapany na cudzołóstwie, konsekwencją tego będzie śmierć. I to jest to wąskie, podstawowe rozumienie cudzołóstwa. Cudzołóstwo to jest współżycie seksualne z zamężną kobietą. Okay? Myślę, że przynajmniej u niektórych z was rodzi się teraz pytanie, a co w sytuacji, kiedy kobieta nie jest zamężna? Czy to też jest cudzołóstwo? Co w sytuacji seksu przedmałżeńskiego? Nie? No bo jeżeli jest przedmałżeński, to z definicji kobieta nie jest jeszcze zamężna. Czy wtedy to też jest cudzołóstwo? Technicznie rzecz biorąc, nie. I to nawet widzimy po konsekwencjach jednej i drugiej rzeczy. Konsekwencją cudzołóstwa mogła być śmierć, konsekwencją seksu przedmałżeńskiego miało być małżeństwo. W zasadzie nie w technicznym rozumieniu, ale tak naprawdę w idei jak najbardziej tak. Wiecie, kiedy ktoś współżył przed małżeństwem w tamtych czasach według Bożego prawa, tak naprawdę konsekwencją tego miało być zawarcie małżeństwa i to właściwie bardzo szybko. I było to w ogóle ciekawie ułożone, bo taki chłopak, który współżył z dziewczyną, tak naprawdę nie miał już nic do powiedzenia. On musiał się ożenić. Chyba, że jego ojciec dziewczyny spojrzał na niego i doszedł do wniosku, że za kogoś takiego to swojej córki nie wyda, no to wtedy kończyło się tylko grzywną finansową. Musiał zapłacić posag za tę dziewczynę i ewentualnie do niczego więcej nie dochodziło. A jeżeli to współżycie przedmałżeńskie było w jakiś sposób wymuszone i później należało zawrzeć małżeństwo, to tak naprawdę Bóg zadbał o to, żeby wtedy ta kobieta była chroniona, bo nie można było jej w żaden sposób odprawić. Technicznie rzecz biorąc, to są dwie różne rzeczy, ale praktycznie prowadzą do jednego i tego samego stanu rzeczy. Bo wiecie, zarówno w Bożym Słowie, w Bożym Dekalogu, w siódmym słowie tego dekalogu, nie cudzołóż, jak i w zasadzie dotyczącej seksu przedmałżeńskiego, chodzi o jedno. Chodzi o to, żeby chronić rodzinę, która ma być zbudowana na wierności i na miłości. Która ma być miejscem, w którym kolejne pokolenie będzie mogło dorastać w bezpieczeństwie. Wiecie, w tamtych czasach macierzyństwo było wielką sprawą. Gdybyście ówczesną Izraelitkę zapytali, czy woli być piękna, czy płodna, większość z nich zdecydowałaby się na płodną. Piękno przeminie, a dzieci zostaną. Dzieci były znacznie ważniejsze niż tymczasowe powodzenie. I tak naprawdę to o tym, czy kobieta miała dzieci, czy mężczyzna miał z kobietą dzieci, świadczyło ich dalsze powodzenie, błogosławieństwo w życiu. Jak pamiętacie, czwarte słowo dekalogu, które mówi o tym, że mamy szanować rodziców, tak naprawdę właśnie mówi o tym, że dzieci stanowiły zabezpieczenie dla rodziców na starość. I ludzie wtedy chcieli mieć dzieci. To dopiero nasze późniejsze społeczeństwa wymyśliły kwestie antykoncepcji i aborcji. W tamtych czasach to było nawet nie do pomyślenia. Ale w tamtych czasach nie było żadnych testów na ojcostwo. Wiecie, kwestia ustalenia macierzyństwa była w miarę prosta, jeżeli człowiek obserwował, co się dzieje. Później to się trochę komplikowało. Jak pamiętacie historię z Salomonem, zdarzały się kwestie, gdzie macierzyństwo trzeba było ustalać, ale wtedy można było to rozstrzygać w pojedynczych przypadkach. Natomiast kwestia ustalenia ojcostwa była już nieco trudniejsza. Nie było żadnych testów, ani krwi, ani DNA. I w związku z tym jedynym praktycznym sposobem upewnienia się, że małżeństwo jest zbudowane na wierności, na miłości, będzie bezpiecznym miejscem dla kolejnych pokoleń, było upewnienie się, że kobieta nie będzie współżyła z żadnym innym mężczyzną. I to jest sens siódmego słowa dekalogu. Upewnienie się, że ta rodzina, która powstała, ci dwoje ludzi, którzy połączyli się razem, mąż i żona, będą wychowywali swoje dzieci. Dla mężczyzny z pewnością było to ważne, bo on inwestował cały swój majątek. W tamtej kulturze majątek był przekazywany w linii męskiej. On inwestował swój czas, on opiekował się tą rodziną, ale było ważne również dla kobiety, bo jeżeli by mężczyzna decydował, że ona jest mu niewierna i dowiódł tego, to była odprawiona i właściwie była pozbawiona wszelkich praw. Dla obojga z nich było ważne, żeby była pewność co do tego, czyje to jest dziecko. I najbardziej praktycznym, realnym sposobem upewnienia się, czyje to jest dziecko, było właśnie upewnienie się, że nie będzie współżycia poza małżeństwem. I ta sama zasada odnosi się do seksu przedmałżeńskiego. Bo wiecie, jeżeli kobieta współżyła przed małżeństwem, to pojawia się to samo pytanie, jeżeli później zawiera związek małżeński i będzie w ciąży, czyje będzie dziecko. Jak pamiętacie historię o tym, mamy na samym początku Nowego Testamentu. Kiedy okazało się, że Maria była w ciąży, Józef, będąc prawym, chociaż mógł zrobić z tego wielką aferę, postanowił po cichu ją odprawić. Dlatego też zarówno Boże zastrzeżenie dotyczące seksu przedmałżeńskiego, jak i cudzołóstwa dotyczą właśnie tego, żeby ustrzec rodziny przed tym, co może je zniszczyć. Żeby ustrzec rodziny przed niewiernością, która może obrócić się przeciwko nim. Bo niewierność tak naprawdę działa. Niewierność małżeńska niszczy związki. Niewierność małżeńska niszczy relacje w rodzinach. I bardzo często bywa tak, że właśnie największe konsekwencje tego będą ponosić dzieci. Kiedy rodzice obracają się przeciwko sobie, kiedy rodzice się rozwodzą, bardzo często dzieci płacą za to wysoką cenę. A one szczególnie potrzebują ochrony. One szczególnie potrzebują atmosfery opartej na miłości, na wierności i na bezpieczeństwie. Wiecie, często kiedy się wczytujemy w takie sprawy, kiedy uświadamiamy sobie to wąskie znaczenie słowa cudzołóstwa i całą tą strukturę społeczną tamtych czasów, to można dojść do wniosku, że ten nacisk był położony w niesprawiedliwy sposób na kobiety. Prawda? Ale jeżeli czytamy Pismo Święte, jest wręcz odwrotnie. Tak naprawdę w Piśmie Świętym cała odpowiedzialność albo znaczna część odpowiedzialności położona jest na mężczyźnie. Mówiliśmy o tym krótko, że gdybyśmy mieli znaleźć grupę docelową całego dekalogu, to ona, dekalog, Boże przykazania były kierowane przede wszystkim do mężczyzn w średnim wieku. Do tych, którzy mieli rodziny, do tych, którzy byli głowami swoich rodzin, którzy mieli pewien majątek, którzy mieli wpływ na społeczeństwo. I właściwie wszędzie, gdzie czytamy w Piśmie Świętym przekazania dotyczące czystości w rodzinie, dbania o rodzinę, dbania o wierność, kierowane są one przede wszystkim albo wyłącznie nawet czasami do mężczyzn. Bardzo dużo takich fragmentów znajdziecie w Księdze Przypowieści, gdzie Salomon albo autor części tej księgi, pisząc rady dla młodego mężczyzny, który wkracza w dorosłe życie, ostrzega go, żeby nie wdawał się w żadne relacje poza te z własną żoną. Żeby wystrzegał się kobiet, które by chciały go uwieść. Nierządnice czy cudzołożnice. Każda kobieta, która nie będzie twoją żoną, trzymaj się od niej z daleka. I mówi, ale ciesz się tą kobietą, która będzie twoją żoną. Pij wodę z własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni. I to wcale nie chodziło o spożycie wody, tylko jak się domyślacie, o związek seksualny ze swoją partnerką. Raduj się z żony swojej młodości, miłej jak łania, powabnej jak gazela. Niech jej piersi zawsze ci sprawiają rozkosz, upajaj się ustawicznie jej miłością. A jeżeli ci przyjdzie na myśl, żeby pójść do innej, żeby popełnić cudzołóstwo z jakąś inną kobietą, zamężną, powiem ci szczerze, głupi jesteś. Kto cudzołoży z zamężną, jest pozbawiony rozumu i kto chce samego siebie zgubić, to niech tak robi. I później, kiedy Jezus nawiązywał do tego słowa dekalogu, kiedy Jezus mówił o istocie czystości, też kierował swoje słowa do mężczyzn. I nawet przeniósł to jeszcze bardziej, bo nie chodziło tylko o sam czyn, ale nawet o samą intencję, o sam zamiar popełnienia cudzołóstwa, o samo zainteresowanie, samo bawienie się myślą o tym, że mógłbym współżyć z inną kobietą niż z moja żona. Słyszeliście, powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. To są mocne słowa skierowane przede wszystkim do mężczyzn. Bo tak naprawdę to jest zadaniem w związku z tym słowem mężczyzny. On ma chronić swoją rodzinę. Chronić swoją rodzinę przed niewiernością. Własną, żony i wszystkich innych dookoła. On ma dbać o to, żeby rodzina była miejscem, w którym będzie wierność, miłość i bezpieczeństwo. I to jest to większe tak, do którego kieruje nas to nie. Wiecie, to co powiem teraz zabrzmi dziwnie, więc usiądźcie wygodnie i nie reagujcie za szybko, dobrze? W tym kościele mamy problem z cudzołóstwem. W tym kościele mamy poważny problem z cudzołóstwem i niech Bóg nas broni przed tym, żeby to się kiedykolwiek zmieniło. Bo jeżeli przestaniemy uważać cudzołóstwo za problem, Jeżeli uznamy, że to nic wielkiego, jeżeli będziemy myśleli, że przecież wszyscy to robią, to znaczy, że my oddalamy się od Bożych ideałów. Że dla nas przestaje być ważna wierność, miłość i bezpieczeństwo rodzin. Cudzołóstwo ma być dla nas problemem. Ma być czymś, co będzie nas zburzać, ma być czymś, czego będziemy się wstydzić, ma być czymś, co nie będzie akceptowane. I wiecie, tak naprawdę to powinna być nasza postawa wobec cudzołóstwa. Że byśmy chcieli wziąć i krzyknąć do takiego mężczyzny, takiej kobiety, co ty robisz, człowieku? Co ty robisz, mężczyzno? Co ty robisz, kobieto? Czemu robisz coś takiego sobie, swojemu partnerowi, swojej rodzinie, swoim bliskim? Bo to rzadko kończy się tylko na jednej osobie. Rzadko jest tak, że dotknięte są tylko dwie albo trzy, te najbardziej połączone seksualnie. I gdyby nie szóste słowo dekalogu, które omawialiśmy wczoraj, myślę, że nawet niektóre z późniejszych pokoleń też bardzo mocno wyraziłyby swoje zdanie na ten temat. Czemu to nam robicie? Czemu niszczycie to, co powinno być dla nas ostoją bezpieczeństwa? Dlaczego więc popełniamy cudzołóstwo? Dlaczego więc to jest coś, co przychodzi nam do głowy, coś, co zajmuje nasze myśli? Wiecie, myślę, że szczególnie w naszym społeczeństwie jest tak dlatego, że uważamy, że mamy do tego prawo. Uważamy, że to jest nasza potrzeba, która w jakiś sposób nie jest zaspokojona, dlatego my teraz mamy prawo zaspokoić ją inaczej. Uważamy, że mamy jakieś plany na swoje życie. Jakoś sobie wyobrażamy, co to znaczy być szczęśliwym i jeżeli teraz nie znajdujemy tego szczęścia w obecnym związku, w obecnym stanie, to nasza potrzeba daje nam prawo, żeby szukać tego gdzie indziej. Wiecie, to jest mentalność naszego społeczeństwa, która bierze się właśnie z tego narkotycznego nastawienia. Że jeżeli coś jest i ja mogę to mieć w jak najsilniejszej postaci, to ja mam prawo. I wiecie, tak naprawdę słowo potrzeba staje się takim wytrychem, który dzisiaj uzasadnia wszystko. Jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie i powie, że ma taką potrzebę, to my właściwie nie wiemy, co odpowiedzieć. No skoro masz potrzebę, widocznie musisz ją zaspokoić. Skoro masz takie potrzeby seksualne, w małżeństwie nie da rady, no to widocznie musisz próbować za małżeństwem. Skoro masz potrzeby emocjonalne, mąż, żona ich nie zaspokajają, widocznie musisz znaleźć kogoś innego, kto cię będzie wysłuchiwał. Skoro masz potrzeby intelektualne, potrzeby uznania, potrzeby rozwijania się, a akurat twój mąż, twoja żona nie jest tym zainteresowany, no to co masz robić? Przecież potrzeby trzeba zaspokajać, prawda? To jest to, co słyszymy wokoła. Taka mentalność potrzeb. Skoro ja mam potrzebę, to ja mam prawo, a wręcz obowiązek zaspokoić ją, nie patrząc na to, co dzieje się wokoło. Oddzielamy potrzebę od całego kontekstu, w którym ona powinna funkcjonować. Wiecie, Bóg jest świadomy, że my mamy potrzeby. To Bóg je stworzył, to Bóg nam je dał i Pismo Święte mówi, że my mamy zaspokajać potrzeby jedni drugich. Łącznie z seksualnymi. Apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, mówi, nie odmawiajcie sobie współżycia. Albo przekładając to na nasz język, zaspokajajcie swoje potrzeby. Zaspokajajcie wzajemnie swoje potrzeby. Potrzeby seksualne i domyślnie każde inne. A jeżeli się zdarzy, że nie możecie ich zaspokoić, to róbcie to za obopólną zgodą. Wyjaśnijcie to sobie i tylko na jakiś czas, żeby was diabeł nie kusił. Żeby to nie obróciło się przeciwko wam, żeby to nie kierowało was poza małżeństwo. Bóg jest świadomy naszych potrzeb i znaczna część tych potrzeb, o których mówimy, to są potrzeby, które Bóg nam dał. Ale Bóg postanowił również, że te potrzeby będą zaspokajane w relacji. Nie możemy ich destylować, nie możemy ich wyrywać z kontekstu, nie możemy ich traktować jako czegoś niezależnego, ale w Bożym planie one mają być zaspokajane w relacji. Bóg dał nam potrzebę i dał nam możliwość budowania relacji, w których ta potrzeba może być zaspokojona. I to jest istota małżeństwa, to jest istota związku. Kiedy do Jezusa przyszli faryzeusze i pytali Go, co myśli o cudzołóstwie, o rozwodzie, On im odpowiedział w sposób, który właściwie pokazuje tę zależność. Czyż nie czytaliście, że Stwórca na początku stworzył mężczyznę i kobietę? I dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem, a tak już nie będą dwoje, ale jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Bóg stworzył nas różnymi po to, żebyśmy się dopełniali. Mamy potrzeby i potrzebujemy siebie nawzajem, ale potrzeba nie jest wszystkim, potrzeba nie jest absolutem. ta potrzeba ma znaleźć swoje zaspokojenie w relacji. A ta relacja ma być oparta na wierności, na przymierzu, które zawieramy z drugą osobą. I to jest Boży plan. Inny werset, który często cytujemy z Księgi Kaznodziei, mówi o tym, że jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się już oprzeć, a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. I bardzo często i bardzo słusznie odnosimy tę ideę potrójnego sznura do tego, że jesteśmy nie tylko ja i moja żona, ale jeszcze Bóg, który nas łączy. Wiecie, w Bożym planie wszystko jest powiązane. Wszystko jest ze sobą splecione. A nasze myślenie w społeczeństwie każe nam wszystko od siebie oddzielać. Seks jest czymś osobnym, moje potrzeby emocjonalne czymś osobnym, zawodowe, intelektualne, każde inne. My, zamiast łączyć nasze życie jedni z drugim i z Bogiem, dzielimy je sobie na części i nabraliśmy przekonania, że możemy je zaspokajać niezależnie. I mamy takie swoje kontenery różnych wydestylowanych rzeczy, zachowań czy wręcz substancji, które mają różne nasze potrzeby zaspokoić. Tylko takie myślenie jest bardzo obce Pismu Świętemu i Biblii. I apostoł Paweł nazywa takie rzeczy, takie wyidealizowanie czy wyabstrahowanie, wydestylowanie takich rzeczy uczynkami ciała. Znane są uczynki, jakie rodzą się z ciała. Są nimi cudzołóstwo, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, magia, nienawiść, spór, zawiść, gniew, intrygi, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. I lista biegnie jeszcze dalej i dalej. I w innym miejscu, w liście do Efezjan, pisze o tym, że to jest postępowanie, które charakteryzuje ludzi, którzy Boga nie znają, albo przynajmniej, którzy nie chcą być Bogu posłuszni. I że to świadczy o tym, że ich sposób myślenia został zaciemniony. Że nie myślą rozsądnie, że nie myślą trzeźwo, że coś w ich mózgu wręcz się stało, że coś ich zatruło i nie są w stanie dostrzec rzeczywistości. Postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł, dalece od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca. Mają umysł przytępiony, oddali się rozpuście. Ale wy, ludzie wierzący, zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, starego człowieka, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu swego. I zmieńcie swój sposób myślenia. I wiecie, w kontekście tego narkotycznego społeczeństwa, w jakim my żyjemy, wydaje mi się, że najlepszym sposobem zmiany naszego myślenia jest tak naprawdę zmiana narkotycznego podejścia. Musimy skończyć z patrzeniem na nasze życie jako na coś, co możemy sobie podzielić i każdą z tych rzeczy traktować i zaspokajać osobno. Musimy skończyć z narkotykami, czymkolwiek one są. Z poszukiwaniem coraz silniejszych doznań, uznawania, że my mamy do nich prawo, bo przecież ja mam taką potrzebę. Bóg mówi, masz potrzebę, ale ja daję ci relację, w której ta potrzeba ma być zaspokajana. A jeżeli próbujesz zaspokoić tę potrzebę poza relacją, to obróci się przeciwko tobie. I to jest coś, co mnie obraża. W księdze Malachiasza są bardzo mocne słowa, skierowane do mężczyzn. Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną związaną z tobą przymierzem. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt z was nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan Bóg Izraela, plamie swoją szatę występkiem. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Wiecie, idea, że mogę odprawić od siebie moją żonę, że mogę zmienić swoje życie, ułożyć sobie z kimś innym, to jest właśnie sens destylacji. Ty nie zaspokajasz moich potrzeb, to znajdę kogoś innego. Ty mi nie wystarczysz, to znajdę kogoś, albo kilka razy kogoś, kto mi te potrzeby zaspokoi. Albo mówi, nie, nie róbcie tego. Nie destylujcie swojego życia, nie szukajcie narkotyków. Spełnienie jest w relacji. I wiecie, jak w poprzednich słowach dekalogu, macie prawo poczuć się teraz zaniepokojeni. Bo prawda jest taka, że nie jesteśmy ludźmi doskonałymi i my rzadko potrafimy zaspokoić wzajemnie wszystkie swoje potrzeby. Rzadko jest tak, że będziemy w stanie wyjść naprzeciw wszystkim oczekiwaniom męża lub żony. Więc powstaje pytanie, skoro oni nie są w stanie zaspokoić moich potrzeb, to jak mam je zaspokoić? To kto upewni mnie, że te potrzeby są zaspokojone? Jakiekolwiek one będą, seksualne, emocjonalne, intelektualne, zawodowe, jakiekolwiek sobie tylko wymarzycie. I wiecie, jaka jest odpowiedź? Odpowiedź, która się przeplata przez cały ten cykl, przez cały ten dekalog. Bóg mówi, ja będę gwarancją tego, czego potrzebujecie. Nie mówi, że dostaniecie wszystko. Nie mówi, że będziemy mieli zaspokojoną każdą potrzebę, ale dlatego, że On już dowiódł swojej mocy, kiedy wyprowadził Izraelitów z Egiptu. Że On już dowiódł swojej mocy, kiedy zmienił nasze życie. I dlatego, że my uświadomiliśmy sobie swoją słabość, swoją bezsilność, że jesteśmy zależni od innych ludzi, to teraz te dwie rzeczy łączą się razem. Uświadamiamy sobie, że jeżeli Bóg, wszechmocny Bóg, który odpowiada naszą słabość, będzie naszym Bogiem, jeżeli oprzemy się tylko na Nim, to mamy szansę zbudować coś pięknego i trwałego w naszym życiu. Nawet jeżeli nie wszystkie moje potrzeby zostaną zaspokojone. Bóg mówi, ja będę z Tobą. Ja jestem gwarancją, że Twoje życie mimo wszystko się ułoży. Będzie miało sens i będzie miało spełnienie. Izraelici stanęli przed wielką szansą budowania społeczeństwa wobec Bożych zasad. Społeczeństwa, jakim nigdy wcześniej nie byli, ale warunkiem tego, żeby im się to udało, było to, że będą posłuszni Bogu. I wiecie, co mnie jeszcze przekonuje, że to przykazanie nie dotyczy tylko seksu, chociaż seks jest tym wszystkim ważny? To fakt, że tak naprawdę w Piśmie Świętym o cudzołóstwie bardzo dużo jest mowa w kontekście relacji z Bogiem. Wiecie, Bóg nazwał Izraela swoją żoną. I powiedział, że jeżeli oni pójdą teraz za innymi bogami, to jest tak, jakby byli niewierni swojemu mężowi. Że bałwochwalstwo, odwrócenie się od Boga, oddawanie czci innym bogom, tak naprawdę jest równoznaczne z niewiernością małżeńską, z cudzołóstwem, z nierządem. Jak kiedy czytamy Stary Testament, ten obraz jest bardzo mocny. Powiem wam, że jest tak mocny, że większość kaznodziejów nie ma ochoty po niego sięgać. I ja też nie mam ochoty. Ale tak naprawdę Biblia, kiedy mówi o tym, co zrobili Izraelici, kiedy odwrócili się od Boga, mówi wprost. Oni cudzołożyli. Oni oddali się nierządowi. Oni zdradzili Boga w sensie niemalże seksualnym. W Księdze Jeremiasza padają takie słowa. Taki jest twój los, dział wyznaczony przeze mnie, kiedy Pan zwraca się do niewiernego Izraela. Gdyż mnie zapomniałeś i polegałeś na kłamstwie. Tak więc ja sam podniosę poły twojej szaty aż na twoją twarz, aby była widoczna twoja sromota, twoje cudzołóstwa i lubieżne twoje okrzyki, haniebne twoje wszeteczeństwo. Na wzgórzach i na polu widziałem twoje obrzydliwości. Biada ci, Jeruzalemie, że nie chcesz się oczyścić. Jak długo jeszcze będziesz zwlekać? To jest taki łagodniejszy z tych fragmentów. Jeżeli chcecie poznać całą siłę, sięgnijcie po 3 rozdział Księgi Jeremiasza albo 16 i 23 rozdział Księgi Ezechiela. Mógłbym je przeczytać, ale powiem wam, przeczytałbym je bardzo szybko, tak żebyście się nie zorientowali, co właściwie czytam i z pewnością, żebyście nie zaczęli sobie wyobrażać, co tam jest słowami namalowane, bo jakbyście zaczęli sobie wyobrażać, to musielibyśmy zacząć zaznaczać te kazania różnymi znaczkami tylko dla dorosłych. Właściwie najbardziej graficzne obrazy niewierności małżeńskiej odniesione są do cudzołóstwa duchowego, do tego, co Izraelici zrobili wobec swojego Boga. I tak jak powiedziałem, to nie jest nic przyjemnego ani do mówienia kazań, ani nawet do czytania. Ale jest inny fragment w Starym Testamencie, po który kaznodzieje lubią bardzo często sięgać. I to jest historia o dzieciach Ozeasza i Gomery. Słyszeliście już o dzieciach Gomery? Jeżeli nie słyszeliście, to na pewno usłyszycie, bo to naprawdę jest historia, która jest jedną z ulubionych historii kaznodziejów. I to jest historia o niewierności. To jest historia o nierządzie, to jest historia o zdradzie małżeńskiej. I nie tylko już w poziomie duchowym, ale także fizycznym, realnym, ludzkim. Ozeasz był prorokiem. Prorokiem Boga, który prorokował przede wszystkim w Izraelu. I chyba kiedy odpowiedział na Boże powołanie do służby prorockiej, nie zdawał sobie sprawy, co go czeka. Pewnego dnia Bóg przyszedł do niego i powiedział mu, idź i pojmij za żonę kobietę nierządną. Kobietę, która nie prowadzi się dobrze. Kobietę, która nieustannie myśli o innych mężczyznach. Ożeń się z taką i z taką miej dzieci. Wiecie, co to znaczyło? Nie wiemy dokładnie, czy Gomera była prostytutką, czy po prostu kobietą, która prowadziła się nieobyczajnie. Ale cokolwiek to było, Od samego początku znaczyło to, że Ozeasz nie miał pojęcia, czy dzieci, które narodzą się z tego związku, w ogóle będą jego dziećmi. Z definicji to było powiedziane, że ona jest nierządna. I że dzieci, które się urodzą, też będą z nierządu. Ale on zrobił to. Zrobił to, o co prosił go Bóg, bo tak naprawdę Bóg daje bardzo ważną lekcję swojemu ludowi wtedy i także nam, kiedy czytamy tę historię w Piśmie Świętym. I rzeczywiście pobrali się i rzeczywiście Gomera zaszła w ciążę. I teraz jest niesamowita historia dzieci Gomery i Zeasza, bo każde z nich nosi imię, które jest niesamowitym komunikatem dla wszystkich wokół. Dla wszystkich, którzy słyszeli, jak oni wołali swoje dzieci. Dla wszystkich, którzy ich odwiedzali. Dla wszystkich, którym opowiadano o tym dziwnym małżeństwie. Gomera poczęła i urodziła mu syna i rzekł Pan do niego: daj mu na imię Jezreel, bo już wkrótce pomszczę się za przelew krwi w Jezreelu na domu Jechu i położę kres królestwu domu Izraela. Jezreel to znaczy tyle, co Pan sieje albo Pan rozprasza. Wiecie, jak się kiedyś siało, że się rozrzucało ziarno przed sobą. Ale w tamtym czasie to słowo budziło grozę z innego powodu. Kilkadziesiąt lat wcześniej, może około 100 lat wcześniej, Jechu, który był założycielem obecnie panującej dynastii, wymordował niemal całe miasto. Miał pomścić na bardzo złym królu Izraela, Achabie, jego żonie Jezebel, czyny, które oni dokonali, ale w swojej pomście, w swoim gniewie, w swoim egoizmie, w swojej żądzy, on wymordował jeszcze całe mnóstwo ludzi niewinnych. I Bóg, który zwlekał swoim sądem te kilkadziesiąt lat, mówi: już wkrótce spłynie moja kara na ten lud. I wiecie co? Ten ród królewski cały czas trwał. Król, który wtedy panował w Izraelu, był potomkiem Jechu. A teraz Ozeasz ma nazwać swoje dziecko nazwą miasta, o którym wszyscy wiedzieli, że Jechu dopuścił się tam masakry. Wiecie, to jest tak, jakbyśmy, ktoś z was zostałby ambasadorem w Moskwie i nazwał swoje dziecko Katyń. Albo ambasadorem w Niemczech i nazwał swoje dziecko Oświęcim. Takich rzeczy się nie robi. Takich rzeczy nie robi się sobie, nie robi się dziecku. Bo wszyscy wiedzą, o co chodzi. I wszyscy boją się nawet wypowiedzieć to słowo. Przypomnieć coś takiego królowi. Ale Bóg mówi: ja niedługo wystąpię z całym moim sądem. I imię tego dziecka jest tego świadectwem, jest tego dowodem. Urodziło się drugie dziecko. Poczęła i urodziła córkę i rzekł Pan do niej: daj jej na imię Loruach po hebrajsku, co znaczy niemiłowana, niekochana, bo ja już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela, ani nigdy im nie przebaczę. Wyobrażacie sobie tak nazwać dziecko? Dziecko, dziewczynka, która od samego początku jest nazywana niekochaną, która jest obrazem tego, że Bóg ma już dosyć niewierności swojej żony i odwraca się od Izraela i nie będzie już dłużej wybaczał. I rodzi się trzecie dziecko. Rodzi się chłopczyk i Pan mówi: daj mu na imię Loami, co znaczy nie mój lud, bo nie jesteście już moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. To przymierze, które zostało zawiązane pod górą Synaj, Bóg mówi: dosyć już tego. Ja nie mogę patrzeć już na to, co się między wami dzieje i od dzisiaj nie jesteście już moim ludem, a ja nie jestem waszym Bogiem. Koniec, koniec z nami. Wiecie, to jest obraz tego, do czego prowadzi cudzołóstwo, do czego prowadzi niewierność, do czego prowadzi brak poszanowania dla Bożych praw w małżeństwie. I wiecie, o czym myślicie teraz? Czemu te dzieci były temu winne? Czemu one musiały nosić takie imiona? Dokładnie tak samo, jak jest w naszych rodzinach. Dokładnie tak samo, jak wtedy, kiedy my w swoim narkotycznym pędzie uważamy, że mamy prawo zaspokoić swoje potrzeby, nie widzimy, jak bardzo to niszczy naszych bliskich. Cała ta rodzina była obrazem tego, co zrobił Izrael. Cała ta rodzina była obrazem tego, co się dokonało i dokonywało od wielu lat i tego, że Bóg już miał dosyć tej niewierności. I później tłumaczy, że to są po prostu konsekwencje nierządu, niewierności. Nie będę miłował jej dzieci, dzieci Izraela, gdyż są dziećmi nierządu, bo ich matka uprawiała nierząd, ich rodzicielka postępowała bezstydnie. Mówiła bowiem: pobiegnę za moimi kochankami, którzy mi dają chleb i wodę, wełnę i len, oliwę i napój. Ale ona nie wie, że to ja dawałem jej zboże, mosz i oliwę, dawała mi w obfitości srebro i złoto, z którego oni robili Baala. To była istota niewierności. Wszystko, co Bóg dawał Izraelowi, oni, ponieważ byli Bogu niewierni, uważali, że dostają od innych bogów. Wszystko to, co było dobre w ich życiu, co pochodziło od Boga, oni uważali, że dostali to od kogoś innego, od swoich kochanków. To czyni niewierność, ona zaślepia nas na to, co rzeczywiście dzieje się wokół nas. Wiecie, to jest paraliżujące, to jest bardzo smutny obraz. Ale wiecie już, jak toczy się historia, że Bóg, nawet kiedy występuje w swoim gniewie, jest Bogiem pełnym łaski. I w tym samym rozdziale, na początku tej księgi, Bóg zapowiada, że mimo iż teraz jest czas sądu, mimo iż oni pójdą do niewoli, najpierw Izrael został rozproszony przez Asyrię, jakiś czas później Juda trafiła do niewoli babilońskiej. Bóg od samego początku mówi, ale przyjdzie czas, kiedy to wszystko się zmieni. Mówi, w owym dniu, mówi Pan, ona, Izrael, Juda, powie do mnie, mężu mój, tak jak już dawno do mnie nie mówiła, i nigdy już nie powie do mnie, Baalu mój. I ja znowu zaręczę cię z sobą. Na wieki, na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności i poznasz Pana. W owym dniu wysłucham nieba, a ono wysłucha ziemi, a ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy, a te wysłuchają Izraela. Pamiętacie, co znaczy słowo Izrael? Znaczy tyle, co Bóg sieje. I teraz popatrzcie na to zdanie. Przy tym zdaniu to ciarki przechodzą po plecach. Bo teraz Bóg mówi o tym, jak On odwraca los tych dzieci. I zasieje sobie lud w kraju. Jezreel znaczy Bóg sieje. I zmiłuje się nad niemiłowaną. I powiem do nieludu, ty jesteś moim ludem. A on powie, Boże mój. Bóg, który występuje przeciwko cudzołóstwu. Bóg, który występuje przeciwko niewierności. Bóg, który występuje przeciwko zdradzie. Jest Bogiem, który tak bardzo kocha, że nie jest w stanie odrzucić nas na zawsze. Nie jest w stanie wytrwać w swoim gniewie na swój naród, na tych, którzy sprzeniewierzyli się przeciwko niemu. I mówi, chociaż teraz nie mogę na was patrzeć, ja wiem, że kiedyś znowu wezmę was do siebie. I chociaż teraz myślisz, że jesteś rozproszony, jak kiedyś cię zasieję. Chociaż teraz słyszysz, że jesteś niekochana, kiedyś będziesz nazwana umiłowaną. I chociaż teraz wszyscy o tobie mówią, że nie jesteś moim ludem, jak kiedyś nazwę cię moim ludem, a ty nazwiesz mnie swoim Bogiem. I to jest historia Bożego postępowania z cudzołożnym pokoleniem, z cudzołożnym narodem. I historia z Gomer potoczyła się podobnie. W trzecim rozdziale czytamy, że Ozeasz dostał kolejne słowo od Pana. Pójdź i pokochaj jeszcze raz kobietę, która kocha innego i cudzołoży. Pójdź i pokochaj jeszcze raz tą, która od ciebie odeszła. Z tego co wiem, ona odeszła i zaczęła żyć z jakimś innym mężczyzną. Tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. I Ozeasz poszedł i czytamy, że wykupił swoją żonę od tego drugiego mężczyzny. I to za cenę, która była nawet niższa od ceny, jaką się płaciło za to, że zraniło się czyjegoś sługę, czyjegoś niewolnika. Nabyłem więc sobie za 15 srebrników i za 1,5 korca jęczmienia. Gomera nawet nie była wiele warta dla tego drugiego mężczyzny, ale Ozeasz idzie i bierze ją z powrotem, bo to jest obrazem Bożej miłości. To jest Bóg, któremu służymy. To jest Bóg, który występuje przeciwko cudzołóstwu, ale który ma zmiłowanie dla cudzołożników. I jeszcze jedno. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale proszę was, na wszelki wypadek, uważajcie na placki z rodzynkami. W Nowym Testamencie jest podobna historia. Historia kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, gdzie Jezus został postawiony przed decyzją prawo czy miłosierdzie. I wiecie, jak ta historia się skończyła. Nie powiedział, że to, co ona zrobiła, jest nieważne. Czym jest cudzołóstwo? Czemu się ma tym przejmować? Kto w dzisiejszych czasach zajmuje się takimi rzeczami? Ale rozejrzał się po innych ludziach, po innych osobach, po faryzeuszach, którzy ją przyprowadzili i powiedział, dobrze, jeżeli ktoś z was czuje się bez winy, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I wszyscy zobaczyli, że tak naprawdę, nawet jeżeli popełnili cudzołóstwa fizycznie, to są częścią cudzołożnego pokolenia. I kiedy odeszli, bo Jezus spojrzał na nią i pytają, gdzie są twoi oskarżyciele? Czy nikt cię nie oskarża? Ona mówi, nie, już teraz nikt. Więc ja też cię nie oskarżam. Idź i nie grzesz już więcej. To jest obraz Boga, któremu służymy. Boga, który jest surowy wobec cudzołóstwa, ale miłosierny dla cudzołożników. I ponieważ Bóg taki jest, my również tacy musimy być. Wobec siebie samych, wobec siebie nawzajem, jako Kościół, jako chrześcijanie. Nie możemy być pobłażliwi dla cudzołóstwa. Cudzołóstwo jest i będzie problemem dla ludzi wierzących. I będziemy występowali przeciwko temu, bo to niszczy to, co jest dla Boga ważne. Wierność, miłość i bezpieczeństwo naszych rodzin. Ale Bóg też dał nam sam przykład tego, że On cię wcale nie pali z tym, żeby pobiec z kamieniem za każdym, kto myśli o tym, że jakby to było przespać się z inną kobietą. I chociaż potępia nasz grzech, kiedy my przychodzimy do Niego, kiedy się przed Nim ukorzymy, On daje nam łaskę. On okazuje nam swoje miłosierdzie. I to właśnie taki Bóg powiedział do nas, nie cudzołóż. Nie idź tą drogą. Nie szukaj narkotyku. Nie szukaj silniejszych doznań. Zaspokojenie twoich potrzeb jest w relacji. Chodzi o to, żebyś zbudował rodzinę, której będzie panowało bezpieczeństwo, wierność i miłość. I dobrze wiesz, że bez mnie to nie jest możliwe. Bo świat temu nie sprzyja, bo twoja natura temu nie sprzyja, bo inni będą cię do tego namawiać. Ale jeżeli pójdziesz ze mną przez tą pustynię, zdasz się całkowicie na moje prowadzenie, to jest szansa, jest droga. Ja wiem, dokąd cię prowadzę i mogę doprowadzić cię do samego końca. Nie stawiaj swoich potrzeb ponad wszystko. Nie cudzołóż.